Witam bardzo serdecznie w drugim odcinku podcastu o piwie. Dzisiaj będę mówić o tym, gdzie i kiedy powstało pierwsze piwo oraz o tym, jak ono ewoluowało na przestrzeni epok. Omówię początki piwowarstwa, takiego bardzo przypadkowego, bo piwo nie powstało w zamierzony sposób. Później w połowie tak podcastu przejdę do omawiania takiego piwowarstwa już zamierzonego, czyli będziemy się poruszać w okresie średniowiecza. Nie wiesz, jakie piwo wybrać? A może różnorodność piw dostępnych w sklepie Cię przytłacza? Pomogę Ci. Odwiedź podcast o piwie. Tylko tutaj dowiesz się wszystkiego na temat piw, które Cię interesują. opiwie.blogspot.com. Nadajemy bez ściemy. Naszą piwną podróż rozpoczynamy w starożytnej Mezopotamii. Na nizinie położonej pomiędzy Eufratem i Tygrysem ludność tamtejsza uprawiała zboża. Klimat był dosyć ciężki do uprawy, ponieważ palące słońce, można powiedzieć, prażyło jeszcze nie do końca wyrośnięte ziarna, a występujące z rzek wody zalewały uprawy, przez co mimowolnie powstawało coś, co przypominało jakąś owsiankę, taka papka się na tych polach robiła. Z czasem tamtejsza ludność lepiej zagospodarowała swoje pola, poczyniła jakieś rowy melioracyjne, ale korzystała dalej z zalewania ziaren wodą i to stanowiło w sumie ta papka, polenta, taka stanowiła ich pożywienie. Z czasem się nauczyli z tego produkować taki pierwotny chleb, jednak produkowali go poprzez właśnie rozmakanie ziaren, jednak nie zawsze to otrzymywali pożądany efekt. Czasami się zdarzało tak, że drożdże zawarte w powietrzu przyczyniały się do fermentacji tych ziaren i w taki sposób otrzymali bardzo pierwotne piwo. Piwo, które z dzisiejszym w sumie niewiele ma wspólnego. Nie było gazowane, nie było smaczne. Zawierało jakieś śladowe ilości alkoholu, ale to właśnie tak pierwsze piwo powstało. Podobne odkrycia miały miejsce również w innych częściach starożytnego świata. I tak na przykład Sumerowie również produkowali w ten sposób piwo i byli pierwszymi ludźmi, którzy uwiecznili na glinianych tabliczkach przepis na to, jak robić piwo. Oni w odróżnieniu od ludów Mezopotamii przyprawiali to piwo, żeby miało lepszy smak i w sumie dla nich to już był taki napój, można powiedzieć, codzienny, który z chęcią spożywali. Dodawali na przykład do smaku rozmarynu, żeby otrzymać taką goryczkę piwną. Również ludzie w Afryce ważyli piwo i na przykład tam robiono to z prosa. Dawano w takich drewnianych tykwach do picia i piwo to było takie, miało biały kolor, pływały w nim różne paprochy, ale ludziom smakowało, było to coś nowego. Dzięki temu, że starożytni odkryli właśnie te takie prymitywne sposoby, dzisiaj my możemy się raczyć cudownym piwem butelkowym czy kuflowym. I należy się im za to chwała. Starożytni Grecy i starożytni Rzymianie, którzy słynęli ze swojego zamiłowania do wina, również pili piwo. Było ono całkiem popularne i do takich miłośników i propagatorów piwa ponoć należał sam Cezar, który to poznał smak piwa na jednej z wypraw przeciwko barbarzyńcom. I właśnie tym dzięki tej wyprawie starożytni Rzymianie udoskonalili produkcję piwa, ponieważ nie robili oni piwa z takiej tej owsianki czy polenty, tylko celowo prażyli ziarna i poddawali je fermentacji i to był taki kolejny krok do produkcji dzisiejszego piwa. Jesteśmy na początku średniowiecza w Europie. Produkcję piwa zapoczątkowali tutaj Słowianie i Bałtowie. Jednak to Słowianie wprowadzili taką nowość do piwa, którą był chmiel. Sprowadzali oni chmiel od ludów mongolskich Eurazji. Później przejęli dodawanie chmielu również Bałtowie, później mieszkańcy ludów Germanii oraz Czech. I co ciekawe, w Czechach, jak się już chmiel przyjął, był najlepszy jakościowo, był najlepszy smakowo. I cóż, Czesi bardzo przestrzegali tego, żeby nikt nie wywoził chmielu poza granicę Czech, czy to w postaci już wyrośniętych szyszek, czy też jako nasiona, sadzonki. Było to bardzo przestrzegane. Mimo wszystko znaleźli się tacy śmiałkowie, co wywieźli i rozprzestrzeniali ten chmiel dalej w Europę. Takim krajem, który najpóźniej przyjął produkcję chmielu, bo uważał, że piwo bez chmielu jest lepsze, była Anglia. I tam chmiel został zaakceptowany dopiero w XV wieku. Późno, bo późno, ale lepiej późno niż wcale. Do XII wieku w Europie monopol na ważenie piwa było niemal wyłącznie klasztory. Każde opactwo, czy klasztor, czy zakon posiadały swoje browary. Piwo produkowane przez mnichów było piwem, które często służyło jako forma zapłaty za różne transakcje. Częstowali oni tym piwem swoich gości. Piwo było dla mnichów bardzo codziennym napojem i często oni pili piwo w myśl takiej zasady, że małe ilości nie szkodzą i picie z umiarem jest zdrowe i dobre dla mnicha. Piwo często było spożywane na przykład w dni postne. Mnisi uważali, że wypicie lekkiego piwa, które jest pożywne, nie łamie zasad postu. I tak na przykład w Wielki Piątek, kiedy obowiązywał ścisły post, piwo było przez cały dzień jedynym posiłkiem. Można z tym dyskutować, czy to było słuszne, czy nie. Ja niemniej chciałbym żyć w takich czasach, kiedy się uważa, że piwo to jest jedyny słuszny posiłek w ciągu dnia. Szacuje się, że około 1000 roku naszej ery w państwach, gdzie dzisiaj się mieści Belgia, Niemcy i Francja, działało około 500 klasztornych browarów.
My name is Kwas. Zakwas! Takie i inne bzdury usłyszycie tylko w podcaście Papa Zakwas Cafe. papakafe.pl.
Z czasem klasztorne browary zaczęły produkować więcej piwa niż potrzebowały. Oczywiście następstwem tego był handel piwny. Poprzez rozwój handlu klasztory gromadziły coraz liczniejsze fundusze, mogły sobie pozwolić na unowocześnianie swoich produkcji, na opracowywanie nowych receptur i się napędzała ta machina piwnego handlu. Mnisi jako jedyni w średniowieczu posiadali niezbędne wykształcenie oraz pieniądze na to, żeby móc swobodnie eksperymentować. Dzięki temu jeszcze bardziej niż starożytne ludy, mnisi przyczynili się do rozwoju piwowarstwa. W roku 1820 w szwajcarskim klasztorze St. Gallen znajdowały się trzy browary oraz kilka plantacji chmielu. Mnisi z tego opactwa produkowali dwa rodzaje piwa. Pierwszym było celia, czyli takie gęste, jęczmienno-pszenicze piwo. Drugim było krewiza, piwo z owca. Mnisi ci przy swoich modlitwach często na końcu dodawali taki zwrot: Fortis ab invicta, cruce celia sit benedicta. Oznaczało to bądź pozdrowione znakiem krzyża szlachetnej gęste piwo. Mnisi ci cenili sobie bardzo swoją sztukę, swoją umiejętność ważenia piwa. Wprowadzili oni pewne innowacje. Na przykład było to leżakowanie piwa w wielkich beczkach. Również filtrowali piwo przy pomocy wiórków drzewnych. W średniowiecznym piwie ważonym przez klasztory chmiel był bardzo, bardzo popularnym, a wręcz obowiązkowym dodatkiem. Nie tylko ze względu na walory smakowe. Również mnisi, którzy znali się na ziołolecznictwie, uważali, że chmiel może działać jako lekarstwo, ale dodawali go do piwa również ze względu na to, że działał jako środek konserwujący. Średniowieczne piwo było ciemne, było gęste, bardzo aromatyczne, ale nie było za mocne. Było na pewno zdrowsze do spożywania niż woda, ponieważ średniowieczna woda często bywała skażona, a jednak do produkcji piwa używano najlepszych gatunków wody i to zawsze gwarantowało nie tyle co przeżycie, ale na pewno nie groziło to jakimiś rewelacjami żołądkowymi na następny dzień. Może starczy już o piwach klasztornych. Świeckie browarnictwo miało trudne początki. Zaczęło się rozwijać dopiero w XII wieku i to tak można powiedzieć, że bardzo raczkowało. Było tak ze względu na to, że wcześniej klasztory posiadały monopol na produkcję piwa, a z czasem jak normalni ludzie z miasta zaczęli tworzyć swoje warzelnie, piwo stało się opodatkowane. Jednak podatki płacili tylko ludzie nie będący zakonnikami i to stanowiło na początku duży problem, ponieważ władcy bardzo przestrzegali tego, żeby od każdej baczułki piwa był zapłacony podatek. Działo się tak dlatego, że miłościwie panujący widzieli w piwie dochodowy interes i jak się później okazało, mieli słuszność. Świeckie piwowarstwo rozkwitło między innymi dzięki temu, że jacyś władcy feudalni postanowili budować z własnych pieniędzy duże browary i zaczął kwitnąć. Można powiedzieć, że wprowadzono taką gospodarkę znaną już dzisiaj, znaczy stosowaną dzisiaj, a mianowicie sprowadzono z różnych części Europy piwowarów, którzy znali się bardzo dobrze na ważeniu tego trunku. Wprowadzono również najlepsze składniki i dzięki temu takie prywatne świeckie browary zaczynały powoli konkurować z browarami klasztornymi. Cały czas mówię o XII wieku, jednak ten okres był bardzo znaczący dla rozwoju piwowarstwa. Właśnie w XII wieku zaczęły się tworzyć gildie piwowarskie. Były to organizacje, które, krótko mówiąc, strzegły interesów browarów. Gildie te miały za zadanie nadzorowanie jakości produkcji piwa. Pilnowały, aby woda czy też chmiel, słody użyte do produkcji piwa były zawsze jak najwyższej jakości. Gildie nadawały również tytuły mistrza piwowarstwa. Można powiedzieć, że był to takiego rodzaju cech, który zrzeszał wszystkich praktycznie piwowarów. Gildie czuwały również nad tym, żeby w danym mieście nie sprzedawano innych piw niż te, które niż piw z browarów, które należą do gildii. Było to bardzo przestrzegane. Można powiedzieć, że właśnie gildia była takim organem nadzorującym piwowarstwo w danym kraju. Pierwsza gildia powstała w Anglii, w Londynie, za czasów panowania króla Ryszarda Lwie Serce. Później powstała również w Paryżu, a następnie można powiedzieć, że praktycznie w całej Europie powstały różne gildie piwowarskie. Docieramy do ostatniej części podcastu, czyli do czasów nowożytnych. Mogą być słyszalne pewne odgłosy niepożądane, to za sprawą tego, że korzystając z pięknej pogody, pięknej jesiennej, takiej złotej jesieni, postanowiłem otworzyć wszystkie okna, jest ciepło, jest słonecznie, niech się mieszkanie wietrzy, ja też trochę zaczerpnę świeżego powietrza. Mam nadzieję, że nie będzie to nikomu zbytnio przeszkadzać, a może wręcz nawet umili moje dywagacje. Dotarliśmy do czasów nowożytnych. Można powiedzieć, że czasy nowożytne to końcówka wieku XVI i wiek XVII, mniej więcej w tym okresie wszystko się zaczęło. Ale wszystko, czyli się zaczęło tworzyć piwo takie, jakie znamy dzisiaj. W XVI wieku w Dolnej Saksonii, w mieście Einbeck, zaczęto produkować mocne piwo. To był taki przewrót, rewolucja w dotychczasowym ważeniu piwa. Dotychczas były piwa słabe, a w Einbeck właśnie zaczęto tworzyć ciemne, mocne piwo. Lecz nie było ono tak zbyt popularne. W XVII wieku Bawaria przejęła technologię ważenia piwa od Dolnej Saksonii i swoje piwo nazywała Bock, czyli po polsku koźlak. Stało się ono bardzo, bardzo lubiane, bardzo popularne. Wszyscy zachwycali się koźlakiem, ale niestety w XVII wieku nastąpiła również w Europie wojna 30-letnia. No, wiadomo, wojna jak każda jedna czyni duże spustoszenia wśród ludności, wśród architektury. I z browarnictwem było tak samo jak ze wszystkimi innymi dziedzinami życia. Nastąpił kryzys. Niemniej jednak po zakończeniu wojny wszystko zaczęło jakoś tak powoli się odbudowywać. Aż w wieku XVIII zalała Europę, nie tylko Europę, cały świat w sumie, fala wynalazków. Powstały takie urządzenia jak termometr alkoholowy, którego skonstruował pewien Francuz, którego imienia i nazwiska nie potrafię wymówić. Ponadto zaczęto prowadzić badania nad fermentacją, nie tylko piwną ogólnie. I zostały tam udowodnione w tych badaniach pewne twierdzenia, jak na przykład twierdzenie o ilości cukru zużytej do fermentacji. I twierdzenie to mówi, że właśnie ilość cukru zużyta do fermentacji jest równa ilości wytworzonego gazu i alkoholu. Pozwoliło to browarnikom kontrolować bardziej proces ważenia piwa. Mogli oni świadomie tworzyć takie piwo, które ma dokładnie tyle alkoholu, ile oni sobie postanowią, żeby miało, a nie jak wyjdzie. Ponadto w roku 1764 odkryto kwas węglowy i to już była kompletna rewolucja. Piwo zaczęło mieć bąbelki. Nadszedł czas na poruszenie pewnych dat bardzo ważnych w historii piwa. Będę cytował bezpośrednio za Wikipedią. Nie wysiliłem się na opracowanie tego tematu w taki sposób, żeby opowiadać o nim. Będę po prostu sobie czytać daty oraz wydarzenia, jakie miały przy tym miejsce. Rok 1720. Piwowar angielski Ralph Harwood tworzy nowy gatunek piwa, który szybko znajduje uznanie konsumentów i przyjmuje nazwę Porter. Porter, czyli czarne, może nie tyle czarne, ale ciemne, mocne piwo. Znane zwłaszcza wśród krajów bałtyckich. Ale jak widać, początek miał miejsce w Anglii. 39 lat później, w roku 1759, Arthur Guinness wydzierżawia niewielką parcelę przy St. James Gate w Dublinie. Buduje na niej browar, który szybko staje się największą wytwórnią porteru na świecie. Tak, oczywiście mowa o tym słynnym Guinnessie. Jednak piwo, jakie znamy dzisiaj, powstało dopiero w roku 1822. A stworzył je syn pana Artura, również Artur, tylko że Artur Guinness II. Potroił on majątek swojego ojca, jak widać piwo było dochodowym interesem. Stworzył dwa gatunki piwa, najpierw Porter Stout, później stworzył Extra Superior Stout. Piwo Guinness jest obecnie znane na całym świecie, jest bardzo dobre, mi smakuje osobiście. Jest trochę innym piwem niż wszystkie pozostałe, chociażby ze względu na naprawdę ograniczone ilości bąbelków. Teraz może taka mała dygresja niezwiązana z tematem, ale w piwach Guinness występuje taki gadżecik, co się widget nazywa. Jest to kuleczka znajdująca się w puszce, która ma za zadanie wytworzyć pianę taką samą jak przy nalewaniu piwa beczkowego. I byłem dzisiaj w sklepie w szczecińskim Tesco i widziałem piwo, którego nazwy nie pamiętam już niestety. Było w takiej zielonej puszce, półlitrowej, ale takiej o mniejszej średnicy i wyższej niż normalna, standardowa puszka. I również miało widget. Nie wiem, czy było to piwo ciemne czy jasne. Jakoś nie znalazłem tych informacji na puszce. Trochę się spieszyłem, niedokładnie czytałem. Niemniej jednak może poświęcę temu piwu jeden z odcinków. Zobaczymy w sumie w jakiejś pewnie niedalekiej przyszłości. Ale wracając do tematu. W 1841 roku Anton Dreher senior, właściciel browaru Schweihat w Wiedniu, buduje olbrzymią piwnicę wypełniającą lodem. W ten sposób tworzy piwo typu lager, które jest bardzo popularne. Byłem 2 lata temu w Anglii, spotkałem tam mnóstwo lagerów. Wiadomo, są lagery jakieś lepsze, są tańsze. Ja kosztowałem na przykład lager wyprodukowany dla Tesco. Pierwsze skojarzenie oczywiście było takie, że jest to piwo na pewno ze względu na cenę, która była niziutka. Będzie na pewno bardzo niedobrym piwem jednak. To było miłe zaskoczenie, piwo było całkiem znośne i spokojnie można było wypić. I plusem tego piwa było to, że było sprzedawane w puszkach półlitrowych, a nie tak jak na przykład Carlsbergi w puszkach 0,44. Tak, to następna dygresja niezwiązana z tematem. Już wracamy. Rok później, czyli w 1842, w browarze mieszczańskim w Piliźnie powstaje uważony przez bawarskiego mistrza piwowarskiego Józefa Grolla pierwszy war piwa dolnej fermentacji, które zostało nazwane Pilsner. Od miasta oczywiście. Pilsnery są również teraz bardzo, bardzo popularne. Pilsner, czyli jasne piwo dolnej fermentacji. Tak, takim sztandarowym piwem pilsnerskim jest na przykład Pilsner Urquell. Jest bardzo dobre. Ale znowu zaczynam odbiegać od tematów. Tak, następny rok później, czyli jesteśmy w roku 1843. Karl Józef Napoleon Balik konstruuje cukromierz rewolucjonizujący pomiar zawartości ekstraktu w brzeszce, a tym samym receptury piwne. No, wiadomo, zawartość cukru jest bardzo ważna. Musimy kontrolować przecież ilość alkoholu, jaki się nam tworzy. Tak, wcześniej mówiłem, że prowadzono badania nad fermentacją, które to udoskonaliły, jednak cukromierz jeszcze bardziej to udoskonalił. Teraz jest rok 1834. Gerard Adrian Heineken, zakupując w Amsterdamie niewielki browar pod stogiem ściana, tworzy podwaliny pod przyszłą potęgę swojej firmy. No i to potęgę to jest słowo bardzo świadomie użyte, ponieważ Heineken, podobnie jak Guinness, jest znany na całym świecie, jest bardzo popularny. Heineken kupowany w Polsce jest robiony też również w Polsce przez grupę Żywiec. Osobiście nie piłem piwa Heineken prosto z Holandii, jednak słyszałem, że znacznie się różni od tego naszego polskiego Heinekena. Ludwig Pasteur, na pewno każdy zna, jest znany nie tylko z tego, że przeprowadził proces pasteryzacji. Napisał również ważne dzieło, Studium nad piwem. Powstało to w roku 1876 i on określił wpływ drożdży na fermentację. No i oczywiście kolejna rewolucja, kolejne udoskonalenie, kolejny krok w ulepszeniu produkcji piwa. 7 lat później, czyli rok 1869, Emil Christian Hansen, syn założyciela browaru Carlsberg w Kopenhadze, swoje badania w laboratorium browaru wieńczy wyhodowaniem czystej kultury drożdży dolnej fermentacji. Drożdże zostały nazwane na jego cześć Saccharomyces carlsbergensis. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłem. Dawno w liceum się uczyłem. No, może w sumie nie tak dawno. Kilka lat temu, jakieś 3-4 lata temu w liceum uczyłem się łaciny. To był krótki kurs, 3-miesięczny, niewiele już z tego pamiętam. Tylko tak troszeczkę zasady wymowy, mam nadzieję, że nic tutaj nie przekręciłem. Jeśli tak, to przepraszam. Drożdże te są w sumie używane do dziś w piwach dolnej fermentacji, czyli w tych najbardziej popularnych w Polsce. W 1871 roku Karol Linde tworzy maszynę chłodniczą do sztucznego schładzania, która szybko znajduje zastosowanie w piwowarstwie, wypełniając dotychczasową metodę chłodzenia beczek z piwem przy pomocy brył lodu. No oczywiście ciężko jest utrzymać powiedzmy 100 beczek w pomieszczeniu z lodem. No oczywiście ciężko jest przy dużej produkcji cały czas dostarczać świeży lód do tego, żeby chłodzić beczki. Wynalezienie maszyny chłodniczej na pewno pozwoliło obniżyć koszty produkcji, jak i również było bardzo wygodne. Tak, teraz jesteśmy przy panu, który się nazywał James Watt i oczywiście jak każdy wie, wynalazł maszynę parową. No i co za tym idzie, możliwy był transport piw na znaczną odległość. Powodowało to oczywiście konkurencję znaczną, ponieważ zakładając, że na przykład każde miasto miało swoje 3 czy 4 browary, nagle zaczęło mieć konkurencję z innych miast, z innych państw nawet. I oczywiście wpłynęło to znacząco na polepszenie jakości piw, ponieważ każdy musiał dołożyć wszelkich starań do tego, żeby to właśnie jego piwo było najlepsze, żeby móc przeciwstawić się piwom napływających od innych browarów. Pod koniec XIX wieku dynamiczny rozwój badań, instytucji naukowych oraz literatury fachowej dotyczącej piwowarstwa spowodował powstanie licznych ośrodków naukowych zajmujących się piwem i piwowarstwem. Powstały różne szkoły i akademie oraz stacje doświadczalne zajmujące się badaniem piwa i były to na przykład akademie założone w takich miastach jak Bawaria, w Berlinie, w Gandewie, w Wiedniu, Pradze czy nawet w Warszawie. W efekcie dynamicznego postępu technologicznego, rozwoju gospodarki kapitałowej i powolnego kresu manufaktur, małe i średnie browary były wykupywane lub zamykane, a jednocześnie powstały zakłady piwowarskie, które wykorzystując najnowsze zdobycze techniki, przeradzały się w wielkie fabryki i ośrodki piwowarskie. Tak, to był na pewno milowy kamień do powstania takiego piwa, jakie znamy dzisiaj, czyli popularnych marek produkowanych na światową skalę. Można się sprzeczać, czy jest to dobre, czy jest to złe. Ja osobiście wolę pić piwa takie mniej znane, bo na przykład sięgając po raz, nie wiem który, po piwo takie jak Żywiec, czy jak w sumie nie, po Żywca nie sięgam, ale tak jak na przykład jak Warka, czy Heineken, ja wiem czego się mogę spodziewać, wiem jak to piwo na pewno będzie smakować. A sięgając właśnie po piwa takich, których kompletnie nie znam, a czasami widzę w ogóle butelkę pierwszy raz na oczy, czuję taki dreszczyk emocji. Zastanawiam się, co mogę znaleźć w środku, jaka będzie piana, jak będzie smak, kolor, czy mi zasmakuje. I myślę, że właśnie piwa z takich małych, lokalnych browarów dostarczyłyby mi takich niezapomnianych emocji. Dlatego czasami na przykład będąc u siebie w moim rodzinnym Sulęcinie kupuję piwa z browaru Witnica. Jest to nieduży browar położony koło Gorzowa Wielkopolskiego w małym miasteczku Witnica. Słynie ostatnio z produkcji piw niepasteryzowanych, które są bardzo dobre. Jedno to jest piwo lubuskie między innymi. Piwo o krótkim terminie ważności, raptem 5 tygodni. Piwo mocne, prawie 7% alkoholu, którego jednak w ogóle nie czuć. Jest bardzo smacznym piwem, ale znowu odbiegłem od tematu. Tak, myślę, że to już by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Nagrywałem go w 2 dni, więc mój głos może się różnić pod koniec podcastu od mojego głosu na przykład jakiejś początkowej części. Ale mam nadzieję, że się nie będzie różnił i że nikt tego nie wychwyci. Dziękuję bardzo za słuchanie. Oczywiście zapraszam do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach na stronie opiwie.blogspot.com. Dziękuję wszystkim za komentarze przy poprzednich notkach. Niektórzy, pomimo tego, że oczywiście znowu były problemy na stronie, usiłowali dodać ten komentarz i to byli na przykład 420 czy M. Kasprzyk. Tak, dodawali swoje komentarze, nic się nie wyświetlało, później się okazało, że nie wiem, czy to ja zrobiłem, czy samo się przestawiło na blogerze, ale włączyła się moderacja komentarzy, czyli bez mojego zezwolenia one się nie wyświetlały, już to oczywiście wyłączyłem, napisałem, że wszystko jest dobrze, po czym góral mi wysłał maila, że jednak nie jest dobrze, nie może dodać komentarzy, wysłał mi maila dźwiękowego. W ogóle się bym takiego czegoś nie spodziewał. Bardzo mu za to dziękuję w tym momencie. I cóż, mogę powiedzieć, że już działają te komentarze. Wszystko jest jak należy. Przyczyną tych wszystkich awarii mogło być to, że dawałem zbyt wymyślne tematy na stronę. Teraz ustawiłem taki zwykły, standardowy, jakiś brązowy temat, który bloger tam jakoś mi sam podsunął z tych tematów, które są do standardowego wyboru. Mam nadzieję, że już wszystko będzie dobrze i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mówił Bania, na razie.